Dobry wieczór Państwu. Tu Paryż RFI w środę, 17 stycznia. Wita Anna Rzeczycka wraz z Andreą Kunową i technikiem Ubiertem. Zapraszam na audycję, w której po wiadomościach dziennika i przeglądzie prasy paryskiej Piotra Kamińskiego usłyszą Państwo felieton europejski Piotra Błońskiego, a następnie multimedia Stefana Rigera, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, nowości muzyki klasycznej, rogatki paryskie Katarzyny Zawickiej oraz magazyn kulturalny Anny Bernhardt. Na zakończenie nadamy kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Affaires du Coffret. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości dnia. Na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu kanclerz Niemiec Angela Merkel, przemawiając w imieniu swego kraju, który od 1 stycznia przewodniczy Unii Europejskiej, ostrzegła przed historycznym błędem, który grozi Europie, jeśli przed 2009 rokiem nie wyjdzie ona z kryzysu instytucyjnego. Pani Merkel zobowiązała się także zrobić wszystko, by negocjacje na temat nowego porozumienia Unii o współpracy i partnerstwie z Rosją rozpoczęły się za prezydencji niemieckiej. W Berlinie tymczasem rozpoczęły się trójstronne rozmowy Unia Europejska, Polska, Rosja na temat embarga rosyjskiego nałożonego na polskie mięso. Przyszłością instytucji europejskich niepokoi się także kandydatka francuskich socjalistów w wyborach prezydenckich, pani Ségolène Royal, która po spotkaniu z premierem Luksemburga Jean-Claude Junckerem opowiedziała się za zorganizowaniem we Francji w 2009 roku nowego referendum na temat traktatu konstytucyjnego. Po dymisji szefa izraelskiego sztabu generalnego Dana Haluca, najwyższego rangą wojskowego w Izraelu, pozycja rządu Ehuda Olmerta wydaje się zachwiana. Wbrew informacjom hiszpańskiego dziennika El País, prezydent Wenezueli Hugo Chavez zaprzeczył, jakoby prezydent Kuby Fidel Castro był w stanie ciężkim. Mówię Paryż, były to najważniejsze wiadomości dnia. W skrócie, a teraz pełne wydanie dziennika. Na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu kanclerz Niemiec pani Angela Merkel, przemawiając w imieniu swego kraju, który od 1 stycznia przewodniczy Unii Europejskiej, ostrzegła przed historycznym błędem, który grozi Europie, jeśli przed 2009 rokiem nie wyjdzie ona z kryzysu instytucjonalnego. Łączymy się z naszym korespondentem Andrzejem Geberem.
Angela Merkel niemal całe wystąpienie podporządkowała potrzebie przyjęcia nowego traktatu konstytucyjnego, którego reguły powinny być jej zdaniem jaśniejsze niż dotychczas. Podkreśliła, że dalsze funkcjonowanie Unii liczącej 27 członków jest niemożliwe bez zmian instytucjonalnych i uproszczenia procesu podejmowania decyzji. Zdaniem niemieckiej kanclerz Europa potrzebuje więcej tolerancji. Opowiedziała się za chrześcijańską Europą, której przesłaniem jest właśnie tolerancja i porozumienie. Unia to najpiękniejszy dom, z którego nie chcę się wyprowadzać, powiedziała, zwracając się do eurodeputowanych. Podkreśliła jednak, że dom potrzebuje reform traktatowych. Mówiąc o polityce międzynarodowej, podkreśliła konieczność pogłębienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz stabilnych relacji z Rosją. Zaznaczyła jednak, że w kontaktach z Moskwą nie można pominąć jej konfliktów z sąsiadami oraz kwestii respektowania praw człowieka. Angela Merkel zapewniła również, że problemy dotyczące dostaw energii będą jednym z priorytetowych tematów. Poinformowała deputowanych, że oprócz programu niemieckiego opracowany został po raz pierwszy w historii Unii 18-miesięczny program dla trzech prezydencji niemieckiej, portugalskiej i słoweńskiej. Ma pozwolić na kontynuację i realizowanie wspólnie określonych zadań. Dla RFI ze Strasburga Andrzej Geber.
Pani Angela Merkel zobowiązała się także w swym wystąpieniu na forum Parlamentu Europejskiego zrobić wszystko, by negocjacje na temat nowego porozumienia Unii Europejskiej o współpracy i partnerstwie z Rosją rozpoczęły się za prezydencji niemieckiej. Jak wiemy, otwarcie negocjacji Unii z Moskwą zostało zawetowane przez Polskę, która zaprotestowała w ten sposób przeciwko embargu nałożonemu przez Rosję na polskie mięso. W Berlinie rozpoczęły się tymczasem rozmowy mające na celu odblokowanie sytuacji. Uczestniczą w nich szefowie służb weterynaryjnych Polski i Rosji oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Sprawą funkcjonowania instytucji europejskich niepokoi się także kandydatka francuskich socjalistów w wyborach prezydenckich pani Ségolène Royal, która w Luksemburgu po spotkaniu z premierem tego kraju Jean-Claude Junckerem opowiedziała się za zorganizowaniem we Francji w 2009 roku nowego referendum na temat traktatu, który pozwoliłby europejskim instytucjom na sprawne funkcjonowanie. Jestem gotowa podjąć to polityczne ryzyko, powiedziała pani Royal, przypominając, że Francja przejmuje przewodnictwo Unii w drugim półroczu 2008 roku. Według Ségolène Royal nowa konstytucja europejska powinna mieć charakter bardziej socjalny. Zaleca ona także reformę statutu Centralnego Banku Europejskiego. A skoro mówimy o kandydatce socjalistów na następcę Jacques'a Chiraca, to od chwili inwestytury jej rywala Nicolas Sarkoziego na oficjalnego kandydata do fotela prezydenckiego z ramienia partii UMP, ma ona coraz więcej kłopotów. Nie tylko w sondażach opinii publicznej spadła na drugie miejsce, wyprzedzona przez przedstawiciela prawicy, na którego głosować zamierza 52% Francuzów, ale także stała się obiektem ataków swych przeciwników, zarzucających jej manipulacje finansowe. Pani Royal i jej mąż, François Hollande, pierwszy sekretarz partii socjalistycznej, postanowili podać do sądu oszczerstwa posła UMP i opublikowali swój stan majątkowy, podając jednocześnie, że płacą podatek od wielkiej fortuny. Mówi Paryż Radio France International. Do Berlina przybyła amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice. Celem jej wizyty jest przedstawienie przywódcom niemieckim rezultatów jej podróży na Bliski Wschód i perspektyw trójstronnego spotkania na szczycie, które mogłoby się odbyć między prezydentem palestyńskim Mahmudem Abbasem, premierem Izraela Ehudem Olmertem, a nią samą za 3-4 tygodnie. Z Berlina pani Rice uda się do Londynu. AFP przypomina tymczasem, że w Kuwejcie, który był ostatnim etapem bliskowschodniego tournée pani Rice, ministrowie spraw zagranicznych Egiptu, Jordanii oraz 6 krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej udzielili poparcia amerykańskiej inicjatywie wysłania do Iraku dodatkowych żołnierzy. Stany Zjednoczone zamierzają także wzmocnić swe siły w Afganistanie. Wiadomość taką przekazał dzisiaj amerykański sekretarz obrony Robert Gates, precyzując, że wojskowe władze Afganistanu lękają się nasilenia ataków talibów z terytorium Pakistanu. Dymisja izraelskiego szefa sztabu generalnego Dana Haluca, najwyższego rangą wojskowego w Izraelu, przyczynia się do zachwiania pozycji rządu Ehuda Olmerta. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Szef sztabu armii izraelskiej, generał Dan Halutz, który złożył wczoraj wieczorem dymisję, spotkał się dziś rano z członkami sztabu, którym wyjaśniał jej motywy. Pozostanie on jednak na czele sztabu do czasu nominacji następcy, jak poinformował minister obrony Amir Peretz. Generał Dan Halutz oświadczył, że przestudiował dokładnie przebieg wojny libańskiej i wyciągnął narzucające się konsekwencje. Jak wiadomo, przebieg działań wojennych był ostro krytykowany za złe przygotowanie i niespójność rozkazów, no i za to, że ofensywa nie spełniła swoich celów. Hezbollah wprawdzie został odsunięty od granicy Izraela, ale nie rozbity, a dwaj pojmani przezeń żołnierze izraelscy nie zostali uwolnieni. Eksperci zarzucają też generałowi Halutzowi, który całą karierę zrobił w lotnictwie, że przecenił skuteczność ataków lotniczych w walce z Hezbollahem i wobec tego naraził oddziały naziemne na niepotrzebne straty. Premier Olmert próbował przekonać generała Halutza, by wstrzymał się on z decyzją do czasu publikacji, w zasadzie na początku lutego, wniosków specjalnej komisji do spraw wojny w Libanie, zwanej Komisją Winograda. Premier Olmert sam stał się przedmiotem krytyki ataków po wojnie libańskiej, podobnie zresztą jak minister obrony Amir Peretz. Prasa izraelska przewiduje, że dymisja Haluca spowoduje efekt domina, tym bardziej, że na tę sprawę nałożyło się wszczęcie przez prokuratora generalnego śledztwa przeciw premierowi Olmertowi. Jest on podejrzany o faworyzowanie w czasie pełnienia funkcji tymczasowego ministra finansów w 2005 roku australijskiego biznesmena w czasie prywatyzacji banku Leumi, mimo że w końcu przetarg wygrał kto inny. Ale Olmert jest też wymieniany w kilku śledztwach dotyczących transakcji w handlu nieruchomościami. Opozycja parlamentarna, zarówno z prawa, jak i z lewa, domaga się ustąpienia Olmerta bez oczekiwania na wnioski wspomnianej komisji Winograda.
Tu Paryż RFI. Bagdad opatruje swe rany po tragicznym wtorku, który okazał się najkrwawszym dniem od początku roku. W kilku zamachach zginęło tam ponad 100 osób. Na znak żałoby na 3 dni zamknięty został Uniwersytet Mutsaniria, gdzie w podwójnym zamachu zginęło 70 studentów, profesorów i urzędników, a 169 innych osób odniosło rany. W 2 innych zamachach, które miały miejsce w irackiej stolicy, zginęło poza tym 15 osób. Ataki te podsyciły strach przed represjami ze strony milicji szyickiej, które ze szczególnym upodobaniem stosują grupowe porwania. Nowe zamachy miały miejsce w środę w Kirkuk, a także w Bagdadzie. Wbrew informacjom hiszpańskiego dziennika El País, prezydent Wenezueli Hugo Chavez zaprzeczył, jakoby prezydent Kuby Fidel Castro był w stanie ciężkim. Piotr Kamiński.
Dziennik podał 16 stycznia, że trzy kolejne operacje przewodu pokarmowego wywołały komplikacje. Jelita bowiem nie zgoiły się, co wywołało poważne zakażenie wewnętrzne. Zdaniem gazety powołującej się na lekarza z madryckiego szpitala, który badał Fidela pod koniec grudnia, Castro sam zażądał bardziej ryzykownej operacji, licząc na szybszy i pełniejszy powrót do zdrowia. Wspomniany lekarz zapewnił jednak za pośrednictwem swego osobistego sekretarza, że pacjent ma się coraz lepiej. A prezydent Wenezueli Hugo Chavez stanowczo zdementował doniesienia hiszpańskiego dziennika, twierdząc, że choć rekonwalescencja jest powolna i nie bez ryzyka, Fidel nie jest w aż tak ciężkim stanie, a już na pewno nie ma raka. Oficjalne źródła kubańskie nie podają oczywiście żadnych informacji na ten temat. AFP zwróciła się do paryskiego specjalisty, doktora Le Sura, którego zdaniem taka seria trudnych operacji z poważnymi komplikacjami u 80-letniego człowieka stwarza zagrożenie życia. Cytowany przez agencję Zachodni dyplomata wyraża przekonanie, że powrót Fidela do władzy na krótką czy dłuższą metę nie wchodzi w rachubę. Perspektywa taka zniknęła też od października z oficjalnych deklaracji kubańskich. Zdaniem obserwatorów, Kubą rządzi Raúl Castro, który do końca będzie się porozumiewał z chorym bratem. Tymczasem Kubańczycy, spośród których 70% nigdy nie widziało nikogo innego u władzy, drżą na myśl o przyszłości, obawiając się głodu, manifestacji, masowej emigracji lub przeciwnie, masowego powrotu emigrantów z Florydy, czy nawet amerykańskiej interwencji zbrojnej.
Tu Paryż. Oto dalsze wiadomości dziennika. Media rosyjskie podają, że w rezultacie ostrzeżenia wystosowanego przez szefa służb tajnych Nikolaja Patruszewa rosyjskie siły wojskowe i policja postawione zostały w stan gotowości. W metrze moskiewskim specjalnie wyszkolone psy usiłują wywęszyć obecność środków wybuchowych, a pasażerowie poddawani są kontroli. Wzmocnione kontrole obowiązują także na lotniskach i dworcach. Minister obrony Siergiej Iwanow zarządził wprowadzenie dodatkowych środków dla ochrony ważnych budynków cywilnych i wojskowych. Jak przypomina AFP, w ostatnich latach w Rosji miało miejsce kilka zamachów proczeczeńskich. Obecna kampania bezpieczeństwa jest jednak dosyć zaskakująca, ponieważ od roku nie było w Rosji żadnego poważniejszego ataku. I na zakończenie dziennika jeszcze jedna wiadomość z Francji.
Na cotygodniowym środowym posiedzeniu Rady Ministrów omawiano i zatwierdzono projekt ustawy o zobowiązującym i zaskarżalnym prawie do mieszkania. Pomysł ten znalazł się w programie kandydata prawicy w wyborach prezydenckich i znalazł gorące poparcie ze strony urzędującego prezydenta Jacques'a Chiraca na tle manifestacji bezdomnych koczujących pod nad kanałem Świętego Marcina w Paryżu. Według prezydenta takie prawo stanowić będzie nadzwyczajną dźwignię postępu społecznego. Według ministra Jean-Louis Borloo będzie ono też narzędziem presji w celu utrzymania wysokiego tempa budowy mieszkań we Francji. Prawo do godnego mieszkania ma więc stanąć na równi z prawem do ochrony zdrowia czy do edukacji. Według komunikatu Rady Ministrów gwarancja mieszkania przysługiwać będzie z mocy prawa każdej osobie przebywającej stale na terytorium Francji, która nie jest w stanie zapewnić sobie własnymi środkami godnego lub niezależnego mieszkania. Przysługiwać będzie od 1 grudnia 2008 roku pięciu kategoriom potrzebujących. Bezdomnym, osobom eksmitowanym, nie mającym dokąd się udać, osobom zamieszkałym tymczasowo lub w warunkach urągających higienie, wreszcie rodzinom z małymi dziećmi. Natomiast od 2012 roku przysługiwać będzie wszystkim osobom starającym się o mieszkanie socjalne i czekającym na odpowiedź przez, cytuję, nienormalnie długi okres czasu. W przewidywaniu prób nadużyć zastrzega się jedynie, że starania z tytułu prawa do mieszkania podejmować będą mogły jedynie osoby przebywające dłużej niż rok na terenie danej gminy. Za przydzielenie mieszkania odpowiedzialny ma być prefekt, odpowiednik wojewody. W braku realizacji tego prawa sąd administracyjny będzie w mocy skazać państwo na odszkodowania dla potrzebujących.
Były to wiadomości dziennika. Dzisiejszy przegląd prasy paryskiej przygotował dla Państwa Piotr Kamiński.
Kiedy sekretarz generalny Partii Socjalistycznej ogłasza, że nie lubi bogatych, a jego towarzyszka życia socjalistyczna, kandydatka prezydencka, odmawia wizyty w jakimś miejscu, bo tam mieszkają bogaci, trudno się dziwić prasie, że zaczyna im węszyć w portmonetce i oczywiście znajduje podatek od wielkich fortun. Najgłupszy podatek na świecie, wymyślony właśnie przez socjalistów, który państwo Hollande Royale płacą za jakiś tam domek z ogródkiem. Le Monde jak najsłuszniej się oburza na tę nikczemną manipulację, wzywając ministra spraw wewnętrznych Nicolasa Sarkoziego, by zgodnie ze swymi obowiązkami zadbał o nieskazitelność kampanii. Połajanki gazety byłyby jednak bardziej przekonujące, gdyby towarzyszyło im równie surowe potępienie ideologicznych ekscesów socjalistycznej pary. Sporom w łonie PS na tle wrażenia, jakie zrobiło niedzielne wystąpienie Nicolasa Sarkoziego, poświęcona jest też czołówka Libération, podczas gdy Le Figaro cieszy się z rosnącej długowieczności Francuzów, a katolicka La Croix liczy na niemiecką prezydencję w dziele konsolidacji Europy. Laure Mandeville, specjalna wysłanniczka Le Figaro do Warszawy, pisze o postkomunistycznym rachunku sumienia, jaki zaczął się w Polsce na wszystkich szczeblach. To pierwszy akt ogólnej konfrontacji Polski z jej komunistyczną przeszłością, pisze dziennikarka, podkreślając, że ów bolesny temat dotyczący niemal wszystkich Polaków budzi głębokie podziały. Afera arcybiskupa Wielgusa przyczyniła się jednak do zmiany stanowiska części opinii publicznej, co wzmocniło szeregi zwolenników sanacji. 80% Polaków zażądało prawdy o współpracy Kościoła z SB. Anna Ciołek, profesor języka francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim, pyta zatem, czemu nie objąć tym dziennikarzy, naukowców, polityków i administracji, żeby przeszłość przestała nieustannie zagrażać teraźniejszości. W przeciwieństwie do czystki przeprowadzonej w Czechach i w Niemczech, Polacy postanowili w roku 1989 nie podejmować polowania na czarownicę w imię pojednania narodowego. Przy okrągłym stole doszło do swoistego podziału władzy oraz do paktu o nieagresji, milczącego układu, dzięki któremu dawne elity nie odeszły z życia publicznego. Proces weryfikacji policji politycznej podjęty za Tadeusza Mazowieckiego pozostał bardzo ograniczony, a wywiad wojskowy z niejasnych przyczyn oszczędzono całkowicie. Służby te zlikwidował dopiero obecny rząd. Rząd Mazowieckiego nie chciał otworzyć słynnych teczek SB, których większość spalono zresztą z rozkazu Moskwy w roku 1989, podobnie jak we wszystkich bratnich krajach. PiS braci Kaczyńskich chce tę decyzję zrewidować, jak to zapowiedział już w czasie kampanii wyborczej, pisze Laure Mandeville w Le Figaro. Kryje się zatem obawa, że wielki brat zachował za pośrednictwem siatek dawnej KGB zdolność do głębokiej destabilizacji Polski. Wielka nieufność Kaczyńskich wobec putinowskiego Kremla umacnia te podejrzenia. Za komunizmu wielu agentów SB pracowało wprost dla służb rosyjskich, a ta siatka wpływów bynajmniej nie zniknęła, jak tego dowodzi rosyjska dziennikarka Ludmiła Ugarczyńskaja w niedawno opublikowanej książce. Tymczasem aż do afery Wielgusa czystka nie stała się faktem, a ustawę przegłosowaną przez Sejm zablokował prezydent. Była bowiem sprzeczna z ustawodawstwem europejskim. Odwracała ciężar dowodu. Inaczej mówiąc, to podejrzany miał dowodzić swej niewinności. Władza ma kłopoty ze zdefiniowaniem dekomunizacji. Kogo karać po 20 latach i pod jakimi zarzutami? Dlatego właśnie rząd skupia się obecnie na policji politycznej, na przykład na pozbawieniu byłych esbeków praw i przywilejów. PiS chce przeprowadzić ustawę o przestępczym charakterze tej organizacji, opublikować listy jej pracowników, zakazać im pracy w instytucjach państwowych i zredukować emerytury do minimum socjalnego. Chce też szerzej otworzyć dostęp do archiwów, którymi włada IPN, czytamy Le Figaro. Obok na tych samych łamach i w tej samej sprawie pouczający materiał dotyczący byłej NRD. Jak pisze Pierre Bocef, nawet Irakijczycy przyjechali do Berlina uczyć się gospodarowania archiwami Saddama Husajna. Taką reputacją cieszy się urząd zarządzający archiwami Stasi. Od czasu powstania w roku 1991 ta rządowa agencja zweryfikowała sytuację 1 700 000 pracowników sektora państwowego. Obowiązkowa kontrola miała się skończyć w zeszłym roku, ale pod naciskiem opinii publicznej została utrzymana w odniesieniu do osób na odpowiedzialnych stanowiskach. Tutaj również nie zbrakło zwolenników wielkiej niepamięci. Na wschodzie mnóstwo ludzi miało sobie coś do zarzucenia, na zachodzie nie chciano komplikować i tak trudnego zjednoczenia. Obrońcy praw człowieka wszczęli jednak strajk głodowy, by do tego nie dopuścić. Władze niemieckie wykazały się znacznie większą jawnością niż ich koledzy z Paktu Warszawskiego i RWPG. W Warszawie czy w Bukareszcie nie było zachodnich kuzynów wprawionych w demokratycznym czyszczeniu stajni Augijasza. Były za to całe szwadrony dawnego systemu gotowe za wszelką cenę zacierać ślady swych występków. W Berlinie jest 160 kilometrów teczek, nad którymi pracuje 2200 osób. 1,5 miliona Niemców z obu stron zażądało do nich dostępu. Tylko 1/3 tego skarbu została objęta ewidencją, pomimo rocznego budżetu w wysokości 100 milionów euro. 3 lata temu CIA wydała Niemcom kolekcję Rosenholza, 381 CD-romów zawierających ponad 250 000 nazwisk, które po upadku muru sprzedał tanio jakiś oficer KGB. Do tego dodać trzeba 16 tysięcy worków ze strzępkami papieru. Tyle NRD-owska SBC-ja zdążyła podrzeć, nim manifestanci wdarli się do jej lokali. Do tej pory odtworzono 320 tych worków. Na resztę rząd przyznał nędzne 6 milionów euro, przy czym rekonstrukcji dokonywać będzie się skanerami i komputerami. Będzie jeszcze wiele niespodzianek, obiecuje Pierre Boucet w Le Figaro. Czas jednak dokonał swego dzieła. Dawna przynależność do Stasi nie przeszkadza już w niczym albo prawie w niczym. Były pułkownik tej firmy, przyjaciel Putina, kieruje teraz kwestią przyszłego gazociągu pod Bałtykiem. Wysoko postawieni czekiści niemieccy są na emeryturze i podnoszą dumnie czoła, pisząc od nowa historia. Ich Stowarzyszenie Wsparcia Prawnego i Obywatelskiego przyznaje od 10 lat doroczną nagrodę praw człowieka, na przykład Fidelowi Castro. W zeszłym roku setka z nich, obnosząc się z nazwiskami, rangą i zasługami, wpadła na konferencję zorganizowaną przez swe ofiary w dawnym więzieniu w Hohenschönhausen, wrzeszcząc o fałszowaniu historii, kończy Pierre Boucet w Le Figaro. Chrześcijańskie miłosierdzie to piękna rzecz, ale nie na każdego działa.
Tu Paryż. Co nowego w Europie? Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Wprawdzie nowy prezes Narodowego Banku Polskiego, Sławomir Skrzypek, odmówił podania daty przyjęcia przez Polskę euro, ale według minister finansów Zyty Gilowskiej Polska będzie w roku 2009 spełniać kryteria konwergencji przewidziane przez traktat w Maastricht. Inaczej mówiąc, wtedy dopiero będzie mogła rozpocząć proces przystępowania do strefy jednolitej waluty. Polska nie spełnia właściwie tylko jednego, ale zasadniczego z 5 wymaganych kryteriów. Jej deficyt budżetowy przekracza 3% PKB. Na dłuższą metę może to doprowadzić również do niespełniania kryterium zadłużenia budżetu, które nie powinno przekraczać 60% PKB. Ponadto trwałe przekraczanie 3% pułapu deficytu może wpłynąć na ograniczenie subwencji unijnych. Minister Gilowska zapewnia, że jeszcze w tym roku dokona się w Polsce głębokiej reformy finansów publicznych, aby dostosować je do reguł unijnych. Agencja France Presse podaje za komunikatem polskiego MSZ-u wiadomość o nominacji przez minister Annę Fotygę nowego ambasadora przy Unii Europejskiej. Został nim Jan Tombiński, dotychczasowy ambasador Polski w Paryżu. Nasi słuchacze pamiętają go z wielokrotnych wypowiedzi na naszej antenie. AFP zaznacza, że stanowisko ambasadora Polski przy Unii Europejskiej, uważane za strategiczne, pozostawało nieobsadzone przez 5 miesięcy, co według polskich mediów wskazuje na brak zainteresowania braci Kaczyńskich sprawami europejskimi. Jak podaje jednak Polskie Radio, premier Jarosław Kaczyński omawiał dziś politykę europejską z nowym ambasadorem, podkreślając wagę placówki w Brukseli. Centrum Informacyjne Rządu podało, że rozmowa dotyczyła prac nad traktatem europejskim, stosunków z Rosją oraz potrzeby zacieśnienia współpracy w ramach Unii, a szczególnie wypracowanie wspólnego unijnego stanowiska w sprawie polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego. Tymczasem wiceprezes Gazpromu Aleksandr Miedwiediew skrytykował w Moskwie sposób, w jaki dokonuje się w Unii Europejskiej liberalizacji rynku energetycznego. Naczelną zasadą ma być w Unii rozdzielenie własności produkcji sieci przesyłowych i sieci sprzedaży, podobnie jak na przykład w transporcie kolejowym oddzielenie infrastruktur od eksploatacji, co umożliwia wolną konkurencję. Jesteśmy zaskoczeni przez ten pogląd, że producenci gazu i operatorzy na rynku nie mogą posiadać lub eksploatować sieci przesyłowych, mówił Miedwiediew. Wolna konkurencja może według niego szkodzić kontraktom długoterminowym. Polityka Gazpromu opiera się na założeniu dokładnie przeciwnym. Konsekwentnie przyjmuje on wszystkie gałęzie sektora gazowego od wydobycia poprzez sieci gazociągów aż po dystrybucję detaliczną, co wraz z długoterminowymi kontraktami zapewnia mu możliwość narzucania dowolnej ceny. Gazprom nie kryje zamiaru wejścia na rynek unijny jako dystrybutor. Unia Europejska rozpoczęła oficjalnie negocjacje z Chinami na temat nowego porozumienia o partnerstwie i współpracy. Chodzi o rozszerzenie istniejącego porozumienia z 1985 roku dotyczącego gospodarki i handlu. Rozmowy rozpoczęło spotkanie komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Benity Ferrero-Waldner z ministrem spraw zagranicznych Li Xiaoxingiem. 20 lat temu byliśmy zwyczajnymi partnerami handlowymi, mówiła. Dziś jesteśmy partnerami strategicznymi. Porozumienie ma zostać rozszerzone na 22 sektory, takie jak energetyka, ochrona środowiska, transport, rolnictwo, technologia, badania naukowe, społeczeństwo informacji oraz takie tematy jak trwały rozwój, migracje, terroryzm czy nawet broń masowego rażenia. Minister Li Xiaoxing podkreślał szeroki zakres wspólnych interesów i zaapelował o zniesienie przez Unię Europejską embargo na sprzedaż Chinom broni, nałożone po masakrze na Tiananmen w 1989 roku.
Mówi Paryż.
Multimedia. Stefan Rieger.
Aniśmy się spostrzegli, a tu wyrosła nam piąta władza, jaką jest internet, jeśli za czwartą uznajemy media tradycyjne. Destabilizuje to nie tylko te ostatnie, również polityków, którzy przyzwyczaili się do tego, że wszystko kontrolują. Otóż webu kontrolować się nie da. Jak tu zapanować nad żywiołem, w którym co 4 sekundy powstaje nowy blog, a każdego ranka ogłasza swe wstępniaki około 100 tysięcy domorosłych komentatorów? Jeśli nie da się kontrolować, trzeba przynajmniej włączyć się do gry. Wydaje się prawdopodobne, że internet odegra dość istotną rolę w tegorocznych wyborach we Francji. Mocną przygrywkę mieliśmy już w końcu podczas europejskiego referendum, kiedy to przeciwnicy konstytucji stworzyli w sieci wszechpotężne lobby, którego niespodzianym architektem okazał się nikomu nieznany nauczyciel z Marsylii, niejaki Etienne Chouard. Politycy dali się zaskoczyć, odkrywając nagle potęgę netu. Podobną niespodziankę miała klasa polityczna w Korei Południowej, jednym z państw o najbardziej rozwiniętej sieci. Obserwatorzy są zgodni, że podczas wyborów prezydenckich w 2002 roku kluczową rolę w sukcesie Romu Hyuna, adwokata spoza układów, odegrała internetowa strona Ominius, którą odwiedzało w ostatnich dniach po 20 milionów osób dziennie. To zresztą jej świeżo wybrany prezydent udzielił swego pierwszego wywiadu. W Stanach Zjednoczonych każde nowe wybory to fajerwerk cyberaktywności, przy czym coraz większego znaczenia nabierają formuły interakcyjne, polegające na bezpośrednim przepytywaniu i musztrowaniu polityków. We Francji jeszcze do niedawna internet był dla polityków terra incognita, takich, co umieli kliknąć myszą, zliczyć by można na palcach jednej ręki. Jeszcze do dzisiaj wszyscy śmieją się z Chiraca, któremu myszka pomyliła się z nornicą, a może to dowcipni się wymyślili wszystko jedno. No ale dzisiaj nolens volens trzeba z gryzoniem się oswoić, co jeszcze nie znaczy nawrócić się na cyberkulturę. Ścierają się wciąż dwie szkoły w świadku politycznym. Dla pierwszej, pragmatycznej i cynicznej, internet to jedynie instrument potęgi. Innymi słowy, medium jak każde inne, tyle że bardziej wyrafinowane, pozwalające uprawiać propagandę tanim kosztem i namierzać odbiorcę z iście diabelską precyzją. Krótko mówiąc, marketingowa broń absolutna w rękach politycznych drapieżców. Dla drugiej wszak szkoły, romantyczno-obywatelskiej, web wytwarza nową wartość. To instrument debaty i wymiany, narzędzie do obalania hierarchii, nadzorowania elit, kontrolowania klasycznych mediów. To inaczej mówiąc, odwet outsidera, czy też szarego obywatela, który w systemie tradycyjnym nie miał prawa głosu, miał co najwyżej prawo raz na 4 lata wrzucić kartkę do urny. Większość francuskich polityków trzyma się się wciąż tej pierwszej koncepcji i Web traktują czysto instrumentalnie. Do rzadkich wyjątków należy François Bayrou, lider centrowej UDF, który od dawna już wierzy w obywatelskie walory sieci i ta ostatnia zresztą odpłaca mu pięknym za nadobne. Jego internetowy buzz, jak to się mówi, o hałasie, jakie dane zjawisko wywołuje w sieci, znacznie przekracza rozgłos, jakim cieszy się on w tradycyjnej sferze publicznej. Podczas gdy sondaże dają mu około 12% w internecie, Bayrou pochwalić się może aż 30% poparciem. Pozazdrościła mu zresztą socjalistka Ségolène Royal, która choć sama z myszą nieobeznana, pojęła szybko, jaki w tym interes i zwerbowała armię młodych wirtuozów internetu, którzy zmajstrowali jej stronę o wdzięcznej nazwie Désir d'avenir, czyli pragnienia przyszłości, będącą od tej pory kluczowym instrumentem ségolenowskiej propagandy, a nade wszystko swoistą książką życzeń i zażaleń, z których powstać miała prawdziwa książka, a następnie prezydencki program. Książki jakoś nie widać, programu też nie za bardzo, ale uzbrojmy się w cierpliwość. Co do Nicolasa Sarkoziego, nie ma on szczególnej żyłki do cybertechnologii, ale że trzeba iść z duchem czasu, jego partia UMP używa sieci w celach logistycznych, wysyłając działaczom dziesiątki tysięcy maili po każdym wystąpieniu kandydata. W każdym razie w internecie panuje odtąd wielkie ożywienie. I warto również wiedzieć, że dla partii politycznych stał się on dzisiaj głównym narzędziem rekrutacji. PS i UMP zwerbowały w ten sposób tysiące nowych członków, co może nie jest najgorszą nowiną, gdyż wyrośnie z tego nowa klasa polityczna, nieco bardziej zapewne otwarta na świat.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Urszula Mikos, kierująca wraz z Olivierem Cohenem Teatr Le Proscenium w 11 dzielnicy Paryża, od 20 lat przybliża francuskiej publiczności wschodnio- i środkowoeuropejskich autorów. Z równą łatwością porusza się w świecie Szefera, Harmsa, Bogajewa czy Głowackiego. Spektakl Antygony w Nowym Jorku w tłumaczeniu Mikos i Cohena został uznany za najlepsze przedstawienie roku 97 na małych scenach paryskich. Ostatni jej spektakl, Herodiada, aspiruje do rangi wydarzenia teatralnego. Każdą swą nową realizacją Mikos poszerza granice teatru, stawiając ważkie pytania o miejsce człowieka w społeczeństwie i w historii. Przez ostatnich 6 lat polska reżyserka pracowała nad dość nieoczekiwaną trylogią. Rozpoczął ją Kordian Juliusza Słowackiego, zrealizowana we współczesnych kostiumach tragedia jałowego buntu samotnej jednostki. 3 lata temu w ramach sezonu polskiego we Francji powstała nieboska komedia Zygmunta Krasińskiego, refleksja nad miażdżącym mechanizmem historii. Ostatnia część cyklu, zatytułowana Herodiada Hero Died, pokazana została na dużej scenie Centrum Kultury imienia Borysa Wiana w Les-Ulis pod Paryżem, które wraz z paryskim Centrum Wallońskim jest współproducentem ambitnej trylogii. Autorem ostatniej sztuki jest Laurent Contamin, który napisał ją na dramaturgicznym stypendium w ojczyźnie Grotowskiego i Kantora. Herodiada Hero Died rozgrywa się w postkomunistycznej Polsce, rozdartej między mistycznymi snami o przeszłości, a twardą rzeczywistością ekonomii i rynku. Sztuka jest wyobrażoną przez Laurent Contamina współczesną kontynuacją Kordiana. Jedna z bohaterek przyjmuje nawet to imię, a jej chłopak nazywa się nie inaczej jak Konrad. Robi doktorat i czasowo pozostaje bez stałego miejsca zamieszkania. Są w tej sztuce bezdomni, inteligenci i drapieżna bizneswoman, sfrustrowana młodzież marząca o podróżach i wielkim świecie oraz pastor amerykańskiej sekty kierującej wschodnioeuropejską siatką przemytu gałek ocznych na przeszczepy dla bogatych klientów, mających relatywny stosunek do prawa międzynarodowego generalnie i praw człowieka w szczególności. Herodiada Hero Died łączy groteskę z tragedią, nie odchodząc daleko od znanej nam rzeczywistości. Sztuka jest na tyle otwarta, że zarówno reżyserka, jak i aktorzy znaleźli w niej materiał adekwatny do stawianych przez siebie pytań. Spektakl mówi o roli jednostki wobec społeczeństwa i historii. Nosicielami tego podskórnego, niemal filozoficznego nurtu są niemi aktorzy-amatorzy, którzy niczym antyczny chór śledzą działania protagonistów, ciągle coś notując na skrawkach papieru. przewrotny symbol pamięci w dobie wszechwładnej dziś informatyki. Widzimy ją w obrazach i tekstach wyświetlanych na dużych ekranach i kręconych ręczną kamerą, która ściga aktorów w kulisach, a nawet dalej. Scena i życie przenikają się wzajemnie, elementem dekoracji są szyby, za którymi widać ulicę. Bez względu na otaczające ją prądy i mody, Urszula Mikos konsekwentnie realizuje własny program artystyczny. Każdy jej spektakl inicjuje nową debatę polityczną i społeczną. Artystka wyprzedza przy tym swój czas, stawiając nowe wyzwania sztuce teatru. Herodiada, Hero Died, Laurent Contamena w reżyserii Urszuli Mikos pokazana została 10 i 11 stycznia w Centrum Kultury imienia Borysa Wiana w Les Ulis.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Taśmoteki światowych radiofonii to sezamy nagrań. Proszę sobie wyobrazić całe dziesięciolecia skwapliwie gromadzonych transmisji z koncertów największych artystów i z przedstawień operowych, by nawet nie wspomnieć radiowych nagrań studyjnych. Do załatwienia są tylko kwestie praw autorskich. Te jednak powoli wygasają, otwierając przed właścicielami owych nagrań ogromne możliwości. Słuchacze bardzo bowiem lubią takie zagubione skarby. BBC publikuje od pewnego czasu taką właśnie serię płytową do spółki z agencją artystyczną IMG i z pewnością na tym nie traci. Jedna z najnowszych płyt poświęcona pieśniom Brahmsa nagranym w latach 60. przez Janet Becker wówczas u szczytu kariery właśnie się ukazała. Proszę posłuchać dwóch z nich. Wędrowaliśmy, opus 96 numer 2 i Daremna Serenada, opus 84 numer 4. Janet Becker, a przy fortepianie najpierw Ernest Lasz, a potem Paul Hamburger.
So himmlisch heiter war. RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
19 i 20 stycznia w Palais Omnisports Bercy mamy 51. już salon numizmatyczny, gdzie zobaczyć można nie tylko stare monety, ale również karty pocztowe. W tym roku gościem honorowym jest Bretania. Organizatorom udało się zgromadzić ponad 50 tysięcy pocztówek przedstawiających Bretanię. Warto pamiętać, że na początku XX wieku to właśnie one pełniły rolę dzisiejszych mediów wobec braku telewizji i gazet niedrukujących fotografii. Są one skarbnicą wiedzy o regionie i o życiu jego mieszkańców. Znajdziemy tu karty przedstawiające poszczególne zawody, wesela, targi, wiejskie pejzaże, rybołówstwo, regionalne ciekawostki i osobistości. A ponieważ idziemy z duchem czasu, więc znaczną część tych zbiorów można już obejrzeć za pomocą internetu na stronie www.kartolis.org. Jest to świetna okazja kupienia pamiątkowej fotografii dla wielbicieli Bretanii i jeszcze lepsze odkrycia jej dla tych, którym dotychczas nie było to dane. Przejdźmy do spraw poważniejszych. W tym tygodniu mamy dwa salony przeznaczone dla uczniów i studentów. Od 19 do 21 stycznia w Centrum Wystawowym przy Port de Versailles odbywać się będzie salon, na którym spotkać można przedstawicieli szkół, uniwersytetów, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, wszyscy gotowi udzielić informacji na temat toku studiów lub zawodów. Dodatkowo odbędą się 24 spotkania, konferencje i dyskusje, dzięki którym zainteresowani zdobędą informacje na temat tego, czego się od nich będzie wymagać oraz tego, co w zamian za to mogą otrzymać. Kolejne salony dla uczniów i studentów to dwa spotkania, które odbędą się w Miasteczku Nauki i Techniki przy Port de la Villette. Pierwszy będzie miał miejsce 19 i 20 i przeznaczony jest dla tych, którzy mają zaliczone 2- lub 3-letnie studia pomaturalne i chcieliby kształcić się dalej. Drugi, 21 stycznia, dla zainteresowanych zawodami medycznymi lub paramedycznymi na różnych poziomach. W centrum przy Port de Versailles mamy wielki salon meblowy. Tylko jedna sala otwarta będzie dla szerokiej publiczności. Do reszty dostęp będą mieli tylko profesjonaliści z branży meblowej. Będzie ich jak zwykle wielu, bo to jedna z ważniejszych tego typu imprez w Europie. Wystawiać swe propozycje będzie 1000 firm z ponad 50 państw. Zwiedzić wystawę ma około 40 tysięcy osób, z czego 20% stanowić będą obcokrajowcy przybyli z 90 państw świata. Część otwarta dla wszystkich nazwana została Futur Intérieur, czyli wnętrza przyszłości. Druga to po prostu salon meblowy, bo tu nie nazwa się liczy, tylko zawartość. A ta, jak zawsze, będzie bardzo bogata. Nie tylko można będzie zobaczyć propozycje mebli gotowych i do składania, ale i wszelkiego rodzaju dodatków, takich jak ramy obrazów, bielizna pościelowa, boazerie, dywany, zasłony i firanki, tapety ścienne, oświetlenie, wyposażenie kuchni i łazienek, a także wyposażenie hoteli, biur i innych miejsc publicznych. No i oczywiście spotkać przedstawicieli prasy specjalistycznej, instytucji zajmujących się udzielaniem kredytów, szkoleniami czy wreszcie organizacją wystaw i salonów. Jak to jest w zwyczaju, w czasie salonów będzie można również zasięgnąć porady specjalistów, którzy na podstawie zdjęć lub planów doradzą, jak osiągnąć szałowe wnętrze, niekoniecznie zmieniając wszystkie meble, tapety i podłogę. Z dodatkowych atrakcji warto jeszcze zwrócić uwagę na projekcję filmu Jacques'a Tatimu, Nonkl, który ukazuje jedyny w swoim rodzaju klimat Francji lat 60. Będzie można obejrzeć specjalnie z okazji salonu zrekonstruowaną willę Arpel, która odgrywała znaczącą rolę w filmie i w ogóle w świecie stworzonym przez jednego z najznakomitszych francuskich reżyserów. Drugą atrakcją będzie krzesło, które towarzyszyło Glennowi Gouldowi we wszystkich jego koncertach. Może to stanie się okazją do pokazania tym, którzy go jeszcze nie znają, niezwykłego świata Jacques'a Tati oraz nadzwyczajnej muzyki granej przez Glenna Goulda, czego wszystkim Państwu serdecznie życzę.
Magazyn kulturalny. Anna Bernhardt.
Le musée du Louvre peut-il être une marque exportable?
Czy Louvre może być towarem na eksport? To pytanie pada często ostatnio w języku francuskim po doniesieniach w prasie o zamierzonym projekcie w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ma tam powstać centrum kulturalne, gdzie wystawiane będą m.in. dzieła ze zbiorów francuskich i amerykańskich, te ostatnie udostępnione przez Fundację Guggenheima. udostępnione, ale odpłatnie i to na dłuższy okres czasu. To właśnie wywołało burzę we francuskim świecie kulturalnym i dyskusję, jak ma teraz w zglobalizowanym świecie wyglądać eksport dzieł sztuki. W projekcie Emiratów, nazwanym ogólnie hasłem Louvre, tak naprawdę mają wziąć udział cztery największe muzea francuskie: Louvre, Centrum Pompidou, Muzeum Quai d'Orsay i Wersal. I być może również muzea poza metropolią wypożyczać będą swe zbiory. Po ogłoszeniu tej informacji podniosła się wrzawa w prasie i mediach. W internecie pojawiła się petycja pod hasłem skończyć z prostytucją francuskiego dziedzictwa kulturalnego, a pod tym tekstem widnieje już blisko 2,5 tysiąca podpisów, m.in. byłego dyrektora Muzeum Picassa, Jeana Clerc, który udzielił wywiadu kolegom z francuskiej sekcji RFI.
Après tout, le métier de conservateur consiste à faire des expositions, préparer des expositions pour tous les musées du monde et dans tous les pays du monde, expositions pour lesquelles nous prêtons des œuvres des collections nationales.
Zadaniem kuratorów jest przygotowywanie wystaw dla wszystkich muzeów we wszystkich państwach świata. Wystaw, na które pożyczane są dzieła ze zbiorów narodowych, pożyczane bezpłatnie. Nie płaci się również za pracę wyłożoną przez konserwatorów sztuki, którzy przygotują do wysłania eksponaty, podkreślam. Jean-Claire dodając.
À titre évidemment de réciprocité, c'est-à-dire qu'il y a une communauté scientifique, des historiens, des conservateurs de musées, dont la mission essentielle est de faire voyager des œuvres.
Ta wymiana odbywa się na zasadzie wzajemności, to znaczy istnieje grupa specjalistów, historyków i konserwatorów sztuki, których głównym zadaniem jest organizowanie wymiany zbiorów tak, aby dzieła jeździły po całym świecie od jednego muzeum do drugiego, wyjaśniał Jean-Claire ogólne zasady, wracając do kontrowersyjnej sprawy Abu Dhabi.
Alors que dans le cas d'Abu Dhabi, il s'agit d'une opération strictement commerciale de location d'une énorme partie du patrimoine français à un lieu extrêmement improbable.
W przypadku Abu Dhabi chodzi o czysto handlową wymianę, wypożyczanie za pieniądze pokaźnej części zbiorów francuskich do miejsca niepewnego, gdzie mieszka 700 tysięcy osób, w tym 650 tysięcy niewolników, przypuszczam, i to jakoby w celu kulturalnym bliżej nieokreślonym. Oburzał się były szef Muzeum Picassa, ale tej jego ewangelicznej wizji wymiany dzieł sztuki między muzeami zaprzeczył Emmanuel de Roux, dziennikarz z gazety Le Monde, który przeprowadził ankietę na ten temat.
Mais il y a aussi, et depuis très longtemps, énormément d'expositions qui sont financées.
Oprócz bezpłatnej wymiany między muzeami od dłuższego już czasu organizowane są wystawy, za które się płaci, podkreślił dziennikarz z gazety Le Monde, a redaktor naczelny periodyka Connaissance des Arts Guy Boyer sprecyzował.
Cette tradition des prêts de musée à musée comme une sorte de d'échange naturel, je te prête un tableau, la prochaine fois que je fais une expo, tu m'en prêtes un autre, avait été écornée il y a longtemps par les musées russes. Les musées russes ont pris l'habitude, vu la difficulté.
Tę zasadę dwustronnej wymiany między muzeami, ja ci pożyczam to, a ty mi pożyczysz coś innego, potem złamały po raz pierwszy i to już dawno muzea rosyjskie. Ze względu na kłopoty finansowe spowodowane kosztami utrzymywania i konserwacji obrazów, rosyjskie muzea, pożyczając eksponaty ze swych zbiorów na wystawy organizowane w Grand Palais, kazały sobie za to płacić, wyjaśnia Guy Boyer, uspokajając jednocześnie Francuzów.
Il y a un cadre formel qui existe. L'article 11 de la loi musée de 2002 dit que les œuvres d'art en France ne peuvent être ni vendues ni échangées. Donc ces œuvres font partie du patrimoine français, appartiennent à chacun d'entre nous.
Artykuł 11 dekretu o muzealnictwie z 2002 roku mówi o tym, że dzieła sztuki we Francji nie mogą być ani sprzedawane, ani wymieniane. To znaczy należą do dziedzictwa kulturalnego, są własnością każdego obywatela i prawo to nie będzie złamane ani w przypadku Abu Dhabi, ani w przypadku Atlanty, zapewnił Guy Boyer. Problem pożyczania zbiorów komu i na jak długo, czy w ramach wymiany, czy za pieniądze. Polemika wokół tego tematu pojawiła się już we Francji w październiku ubiegłego roku przy okazji otwarcia muzeum w Atlancie, gdzie w specjalnie skonstruowanym w tym celu budynku 140 dzieł ze zbiorów Louvru rotacyjnie wystawianych będzie przez okres 3 lat. Ta dyskusja nabiera kolorów w perspektywie projektu arabskiego. Świat kultury i sztuki staje wobec problemu globalizacji. Pytaniem pozostaje, jak eksportować i gdzie te dzieła. Czy tym wyzwaniom sprosta Francja scentralizowana w dziedzinie kultury, funkcjonująca przede wszystkim na zasadach mecenatu państwowego? Czy ten model nie powinien się nieco przybliżyć do amerykańskiego modelu opartego przede wszystkim na prywatnym mecenacie i fundacjach? Dyrektor Centrum Pompidou, Bruno Racine, podjął wyzwanie globalizacji. Część zbiorów tego muzeum będzie wystawiana w Mecu od 2009 roku, ale również za granicą, w Szanghaju. Na pytanie zaniepokojonych handlowym aspektem wymiany dóbr kulturalnych Bruno Racine w wywiadzie w dzienniku Le Monde odpowiada. Trzeba przyjąć zasadę, by najbardziej delikatne dzieła i te, które są symbolem danego muzeum, jak na przykład Gioconda w Louvre, pozostawały na miejscu. Lecz te obawy, o których ostatnio głośno, są przesadzone. Wypożyczanie dzieł przez wielkie muzea to podstawa ich działalności. Muzeum Narodowe Sztuki Współczesnej w Centrum Pompidou posiada w swych zbiorach 58 tysięcy eksponatów, z czego tylko 15 pokazywanych jest na stałej wystawie. Dwa razy tyle jest wypożyczanych w ciągu roku na cały świat. Ci, co protestują, zapominają o tym, że dzięki innym muzeom mogliśmy pokazać we Francji wyjątkowe dzieła, przypomina dyrektor Beaubourgais, też broniąc projektu wypożyczania francuskich kolekcji za pieniądze do Emiratów Arabskich. Pozytywny wymiar naukowy tego przedsięwzięcia nie ulega wątpliwości, a konfrontacja sztuki zachodniej ze światem arabskim może przynieść ciekawe rezultaty, podobnie jak i zamierzone otwarcie filii w Szanghaju. Jest motywowany pokazaniem chińskiej publiczności dzieł współczesnych sztuki zachodu, a także stworzenie kolekcji chińskiej sztuki współczesnej. Poza tym muzea światowe w dobie globalizacji poddane są prawom konkurencji. Pojedyncze dzieła, przypomina Bruno Racine, na łamach Le Monde są pożyczane przez muzea za darmo, ale wielkie wystawy organizowane na zamówienie są płatne, jak na przykład ta, która pojedzie wkrótce do Tokio. Może nadejdą takie czasy, że zanim się udamy do muzeum, trzeba się będzie dowiadywać, gdzie aktualnie znajduje się obraz widniejący w zbiorach Luwru na przykład, co w dobie tanich linii lotniczych może być też okazją do wycieczki. Taka globalizacja zwiększa za to potencjalnie ilość osób, które mogą podziwiać dzieła mistrzów z całego świata, uważają zwolennicy eksportu za darmo czy za pieniądze francuskich zbiorów. Ten sygnał to nie zapowiedź kolejnego filmu z perypetiami Jamesa Bonda, to muzyka, która towarzyszyła we wtorek i środę obradom we francuskiej Bibliotece Narodowej. Zebrało się tu bowiem 40 specjalistów z całego świata, by pochylić się nad fenomenem agenta 007 na usługach jej królewskiej mości. Zekranizowane dzieła Jana Fleminga to największy sukces w kinematografii światowej. 21 filmów pełnometrażowych z tym samym bohaterem wcielanym przez kolejnych aktorów przyniosło ogromne zyski producentowi, ale nie o aspekcie finansowym mówili specjaliści zgromadzeni w Paryżu, ale o oddziaływaniu Bonda w sensie estetycznym i kulturowym na współczesne społeczeństwa. Z innych wydarzeń odnotujmy pomyślną dla miasta Lille wiadomość. Cztery statuetki słoni pokazywanych w ramach wystawy z Bombaju, która kończy się w niedzielę, pozostaną we Francji. Sprawująca funkcję mera w Lille, Martine Aubry, bombardowała listami Indie, prosząc o pozostawienie dwóch dużych, 8-metrowych i dwóch malutkich, 3-metrowych słoni, do obecności których mieszkańcy miasta, udający się na dworzec, już się przyzwyczaili. Szef Bollywood, którego własnością są te dzieła, wyraził zgodę. Lille będzie miał więc na zawsze indyjską pamiątkę. I jeszcze odnotujmy za tygodnikiem Le Nouvel Observateur coś dla wyrafinowanych amatorów sztuki. Christian Lupa podejmuje, wydaje się, niemożliwe wyzwania. Po braciach Karamazow wziął się teraz za Zaratustrę. Ponad 4-godzinny spektakl w wykonaniu aktorów z krakowskiego Teatru Starego można zobaczyć w Paryżu po polsku z francuskimi napisami od 18 do 27 stycznia. Czytamy w zapowiedziach w Nouvel Obs.
L'affaire du coffret. 55e.
Nareszcie Nadia miała wyjść ze szpitala. Ale lekarz powiedział, żadnych silnych wrażeń.
Anka, votre taxi est là, viens. Nadia nous attend.
Oui, oui, j'arrive. A więc w drogę, po nową przygodę, ależ jestem zdenerwowany.
Non, mais qu'est-ce qu'elle fait cette moto?
Juan, c'est Jean-Pierre.
Jean-Pierre, à Marseille? Aïe, 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 il sera à l'hôpital avant nous.
Cholera. Jean-Pierre będzie w szpitalu przed nami. Muszę wyrwać Nadię z jego szponów.
Et voilà le clos du Clairregard.
Tenez, merci, monsieur.
Jean-Pierre, s'il te plaît, laisse-moi maintenant.
Je m'occuperai de toi. On se mariera, tu ne peux pas être seul et aveugle.
Écoute, c'est fini. Excuse-moi. Allez, va-t'en.
C'est ce journaliste. Ah, le voilà.
Calme-toi, Jean-Pierre. Nadia est encore malade.
Salut alors. Mais attention, ce n'est pas fini.
Nadia, ça va?
Oh, quelle histoire. J'ai peur. Tu sais, à Paris, il voulait m'épouser.
T'épouser?
Non, m'épouser. Moi, la femme de Jean-Pierre. Je lui ai dit, laisse-moi du temps. Je ne l'aimais pas vraiment.
Więc ta tajemnicza rozmowa w muzeum...
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les balles?
Laisse-moi du temps.
To wcale nie była zmowa. On ją prosił o rękę, ale numer...
Écoute, c'est fini.
Nadia była z Jean-Pierre, ale nie kochała go naprawdę.
Je l'aimais pas vraiment.
Ależ tak, przypominam sobie. Nasz flirt. Przed szkatułką.
Oh, c'est plus que romantique. L'amour n'a pas de prix.
I nagle Jean-Pierre wyskoczył jak Filip z konopi. Musiał nas widzieć.
Lucas, à quoi tu penses?
Ah, rien. C'est ma mémoire.
Bon, partons d'ici. Étienne, le commissaire Janin et Fabio attendent.
Fabio?
Fabio, mon contact du réseau Sud, pour le coffret. Nous aurons le temps d'en parler.
Nous aurons?
Oui, Lucas, plus tard. Viens.
Plus tard. Aha, nous aurons le temps. To znaczy, mamy czas. Wszystko przed nami. Mam nadzieję, że się nie myli. Nie chcę jej stracić. Kocham ją.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I tak żegnamy się z Państwem, dziękując bardzo serdecznie za uwagę i zapraszając do wysłuchania naszej jutrzejszej audycji w czwartek, 18 stycznia. Do usłyszenia, dobranoc.
Du monde.